Naszym gościem jest pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Witamy bardzo serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Mówi się wiele na temat śmierci Brunona Kwietnia. Różnego rodzaju informacje pojawiają się w przestrzeni medialnej, różne informacje docierają do więc opinii publicznej. Pytanie, czy zmarł się śmiercią naturalną, czy z udziałem trzecich osób, a może samobójstwo?
Ja przypomnę, że to chodzi o osobę, która przed kilkoma laty próbowała dokonać zamachu na budynek parlamentu, także urzędników państwowych. Czynił przygotowania do tego zamachu i został skazany. Pierwotnie został skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie obniżono mu tą karę do 9 lat i rzeczywiście zmarł kilkadziesiąt godzin temu. Natomiast tak jak ojciec powiedział, pojawiało się bardzo dużo informacji nieprawdziwych, takich siejących zamęt, można powiedzieć, w obszarze medialnym przede wszystkim, żeby ludzie jakby podejrzewali, że coś się dzieje nadzwyczajnego, coś się stało nadzwyczajnego. Wypowiadają się różne osoby, no eksperci między innymi, ja to biorę w taki mocny cudzysłów, osoby, które no nie mają wiedzy, nie wiedzą, co się tak naprawdę stało, a jednak tworzą jakieś teorie spiskowe.
No bo nawet nie było jeszcze sekcji zwłok, tak? Chyba w czwartek. Tak. Ma być, a już tyle informacji w tej przestrzeni medialnej.
No właśnie, to jest ciekawa historia. Sekcja zwłok Brunona Kwietnia zostanie przeprowadzona przy udziale prokuratora jutro, więc będziemy mieli już absolutną pewność co do okoliczności śmierci tej osoby. Natomiast ja dzisiaj mogę powiedzieć po tych czynnościach, które zostały przeprowadzone, ponieważ te czynności są prowadzone w dwóch obszarach. To znaczy z jednej strony taka wewnętrzna kontrola w służbie więziennej. Wskazano zespół, który składa się z funkcjonariuszy, ekspertów, ludzi, którzy zajmują się tego typu sytuacjami, żeby przedstawić nam informacje, co się stało. A z drugiej strony prokuratura prowadziła swoje czynności. Ja mogę powiedzieć na podstawie tych wstępnych informacji, które mam, którymi dysponuję, między innymi na podstawie oględzin przeprowadzonych, że jednak to była naturalna przyczyna zgonu. Nie było ani udziału osoby trzeciej, żadnej osoby trzeciej, ani nie było samobójstwa. Więc jakby tutaj pojawianie się w przestrzeni medialnej informacji, że dziwne okoliczności śmierci, no chciałbym zdementować te informacje. Oczywiście ostatecznie komunikat będzie wydany przez prokuraturę i sądzę, że będziemy to wiedzieli już jutro, myślę, za kilkanaście godzin, kiedy ta sekcja zostanie przeprowadzona, to wówczas będziemy mieli już stuprocentową pewność. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że to jest sytuacja, z którą my się spotykamy czasami, bo trzeba pamiętać o tym, że zgony z różnych przyczyn następują w zakładach karnych, w ogóle w jednostkach penitencjarnych, także w aresztach śledczych. Przecież w jednostkach penitencjarnych przebywa obecnie około 75 tysięcy osób, więc to jest jak duże miasto, można powiedzieć. I są różne sytuacje, bardzo różne sytuacje. My mamy około 140 zgonów z przyczyn naturalnych rocznie. No to oznacza, że tak naprawdę co drugi dzień w jakiejś jednostce penitencjarnej dochodzi do zgonu. Z różnych przyczyn mówię, są to czasami choroby z powodu wieku, no różne sytuacje, z którymi mamy do czynienia. Natomiast to, co także się podnosi w przestrzeni medialnej, to informacje dotyczące także i samobójstw. Tu chciałbym też powiedzieć, że to nie jest tak, że wzrosła liczba samobójstw w momencie, kiedy rządzi Zjednoczona Prawica. To jest całkowita nieprawda. W 2018 roku, oczywiście ja tego nie odnoszę absolutnie do sprawy pana Brunona Kwietnia, natomiast chodzi tutaj o kwestię związaną z panem Dawidem Kosteckim, jego śmiercią przed kilkoma dniami, znanego boksera w jednostce penitencjarnej, który odbywał karę w innej sprawie, że jednak jeżeli chodzi o sprawę samobójstw, to tylko w 2019 roku było 12 samobójstw, w tym w sierpniu jedno samobójstwo, natomiast rok temu było 20, a były czasy to już naszych poprzedników, gdzie nawet i 40 osób popełniało samobójstwa. w ciągu roku. Taka sytuacja miała miejsce za naszych poprzedników, więc mówienie o tym, że coś nadzwyczajnego się dzieje, jest całkowitą nieprawdą.
Panie ministrze, sprawa reparacji pewnych odpowiedzialności Polski, Polaków w czasie II wojny światowej. Przed nami za niedługo będzie kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej, ale teraz po obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odżyły ponownie dyskusje o zasadności domagania się przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec, bo był też w Polsce minister spraw zagranicznych Niemiec. Jak ta sprawa wygląda? Co z reparacjami? Co z tym? Czy Polska zrzekła się roszczeń wojennych od Niemiec? Czy one zostały zrealizowane?
Nie, oczywiście w przestrzeni medialnej pojawiają się dwa tematy. Reparacji wojennych, kwestia odszkodowań Niemców wobec Polski. My nigdy tak naprawdę nie zrzekliśmy się tych roszczeń. No, podaje się przykład lat 50., że były jakieś umowy podpisywane. To też było w dziwnych okolicznościach. Wszystko się odbywało w dziwnych okolicznościach. Nie ukrywam, kiedyś miałem okazję tak wgłębiać się w ten temat. Natomiast tak naprawdę no, my nigdy nie zrzekliśmy się tych roszczeń. I Polska nigdy nie otrzymała takich pieniędzy, jakie otrzymać powinna przez to, że na terenie naszego kraju prowadzone były działania wojenne, które skutkowały śmiercią wielu milionów ludzi, potwornymi zniszczeniami. To przecież każdy z nas doskonale wie. I no, ktoś by oczekiwał od nas, że my powiemy oczywiście wszystko, wszystkie rachunki są wyrównane, nie ma żadnego problemu. Oczywiście, że jest problem i to nie tylko problem dotyczy tych odszkodowań dotyczących Polski, ale także kwestii innych krajów europejskich. Z całą pewnością jest tutaj temat otwarty, ten temat nie jest zamknięty i Polska ma prawo domagać się odszkodowań z tego tytułu. To nie my wywołaliśmy wojnę, to nie my byliśmy agresorem, my byliśmy ofiarą. Trzeba to powtarzać cały czas, bo przecież ojciec dobrze wie, jak i państwo, jak radiosłuchacze, że ta historia no, niestety w ostatnim czasie przynajmniej jest taka próba zmiany, tak, że z ofiary my się zamieniamy w agresora. Coś, co by się w życiu byśmy o tym nie pomyśleli, że coś podobnego może być.
Ale no może zła albo brak polityki historycznej powoduje, że no za chwilę my będziemy oskarżani o to, czy nam się będzie wmawiało to na arenie międzynarodowej, że my jesteśmy odpowiedzialni za II wojnę światową i za to, co działo się, za obozy koncentracyjne i tak dalej.
No właśnie, a żyją ludzie z tamtego czasu, przecież wszystko doskonale pamiętają, jak to wszystko się odbywało. My wiemy, chociaż jestem tym młodszym pokoleniem, mimo wszystko już mam 50 lat, ale pamiętam, jak się rozmawiało, no przecież każdy doskonale wie, no dzisiaj rozmawia się w taki sposób, że ta polityka historyczna jednak przez lata była prowadzona błędnie, jeżeli potrafi się właśnie zamieniać Polaków z ofiar w agresorów. Ale to jest jeden jakby temat, czyli kwestia tych roszczeń wobec Niemiec, odszkodowań, ale jest też i druga kwestia, która się pojawia w przestrzeni medialnej, to jest kwestia z kolei prawa do odszkodowań na rzecz osób fizycznych, których nieruchomości zostały przejęte przez władze komunistyczne po 1944 roku na rzecz naszego państwa. Chodzi tutaj o roszczenia, które są wysuwane między innymi przez niektóre środowiska. Chodzi o kwestie nacjonalizacji różnych nieruchomości już po wojnie w Polsce, kwestie dotyczące konsekwencji prawnych związanych z nabyciem spadku. Ojciec wie doskonale, o czym mówię, bo pojawił się list ostatnio senatorów amerykańskich w tej sprawie.
No właśnie o to chciałem też dopytać, bo Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego mówi, że Polska powinna wykorzystać okazję do oddania sprawiedliwości i są wdzięczni senatorom, tu może konkretnym Baldwinowi i Rubio, bo zebrali podpisy 88 senatorów pod listem do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, wzywając go do akcji w sprawie mienia ofiar Holokaustu w Polsce. Pośród sygnatariuszy są kandydaci demokratyczni na prezydenta. No to już sprawa wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No ale czy właśnie, czy wystarczająco jesteśmy zabezpieczeni? Bo my cały czas możemy tak mówić, że to do tego mienia, prawda, no trudno się jakoś odnosić, jeżeli nie ma nawet spadkobierców i tak dalej. I teraz czy Polska, albo co z tym może zrobić?
Można powiedzieć, ojcze, że państwo zrealizowało swój obowiązek odszkodowawczy poprzez tak zwane układy indemnizacyjne, czyli umowy pomiędzy Polską a różnymi krajami, które określały obowiązek odszkodowawczy naszego państwa względem obywateli innych państw. I takich umów podpisano 12, według mojej wiedzy, i podpisywano te umowy zaraz po wojnie, pierwsze, a ostatnie umowy chyba podpisano jeszcze w latach 70. I takie umowy dotyczące udzielenia na przykład przez Polskę odszkodowania dla interesów obywateli innych państw podpisano i z Francją, i ze Szwajcarią, i ze Szwecją, z Danią, z Wielką Brytanią. Podpisano także ze Stanami Zjednoczonymi taką umowę. To było dokładnie w lipcu 1960 roku, kiedy podpisano umowę pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych i rządem polskim dotyczących roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych.
Tylko Światowa Organizacja Restytucji imienia Żydowskiego mówi, że pokazuje to, że Kongres Stanów Zjednoczonych głęboko troszczy się o ocalonych z Holokaustu oraz pozostaje niezachwiany w kontekście dochodzenia dla nich sprawiedliwości. Więc tu pytanie, co z tym mieniem bezspadkowym?
Jest pełna zgoda, tylko proszę pamiętać, właśnie podaję te przykłady umów, że ich istota sprowadzała się do uregulowania właśnie kwestii odszkodowawczych pomiędzy państwami, które przecież były stronami tych umów, które są stronami tych umów, bo te państwa, z którymi Polska zawarła te umowy indemnizacyjne tak zwane, one przejęły roszczenia swoich obywateli. I to doprowadziło tak naprawdę do przeniesienia roszczeń na poziom relacji międzypaństwowych. I to oznaczało w praktyce zwolnienie rządu polskiego, zwolnienie Polski z odpowiedzialności odszkodowawczej względem drugiej strony umowy. Niezależnie od tego, czy roszczenie odszkodowawcze poszczególnych podmiotów wynikających z polskich przepisów nacjonalizacyjnych zostało zaspokojone. Dlatego ja to bardzo mocno podkreślam, bo to jest jeden z elementów, tak? Ale jest też i drugi element. To jest kwestia dotycząca całego prawodawstwa polskiego, całego prawa, które funkcjonuje w Polsce i to nie od miesiąca, roku, tylko zawsze tak było. Obecnie w kodeksie cywilnym jest przepis, który mówi o zasadach dziedziczenia ustawowego. To jest przepis, który mówi o tym, że uprawnieni w określonych przypadkach są albo gmina, albo skarb państwa jako ostatni spadkobierca ustawowy. Mowa jest po prostu w tym przepisie o tym, że jeżeli nie ma małżonka spadkodawcy, krewnych, dzieci małżonka spadkodawcy, którzy są powołani do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako tak zwanemu spadkobiercy ustawowemu. A jeżeli nie da się takiego miejsca zamieszkania ustalić, to wówczas Skarbowi Państwa. Krótko mówiąc, zawsze tak było, że jeżeli nie daje się ustalić miejsca zamieszkania spadkodawcy, czyli w przypadku tak zwanego mienia bezspadkowego, to zawsze Skarb Państwa przejmuje. I takie są regulacje nie tylko w Polsce, są takie regulacje także i w innych krajach sąsiadujących. Nawet mogę powiedzieć, że kiedy były zabory, to obowiązywały przecież różne systemy prawne. I był między innymi kodeks Napoleona w obszarze zaboru rosyjskiego, gdzie spadkobiercy, jeżeli przez 30 lat od dnia śmierci spadkodawcy nie podjęli działań, żeby nabyć spadek, to ten spadek po prostu był wakujący, bezdziedziczny. Ten spadek był nabywany przez Skarb Państwa. Ja podaję jeden z przykładów jednego z systemów, który obowiązywał w Polsce, więc to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś mówi, że prawo polskie tego nie reguluje, oczywiście, że reguluje, jak najbardziej, to jest prawo cywilne polskie, a jednocześnie podaje jako przykład umowy o charakterze prawnym i politycznym, te umowy, które były podpisywane z różnymi państwami przez rząd polski i to warto dzisiaj oczywiście mówić.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję za pana komentarz do spraw bieżących.
Z Panem Bogiem.
Naszym gościem był pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.